A to już kolejny odcinek Sztuki Gadania. Tym razem porozmawiamy o charyzmie i jak ją rozwijać. Zapraszam. Witaj w Sztuce Gadania, czyli audycji o dogadywaniu się z innymi w różnych sytuacjach, a także o publicznych wystąpieniach. Zapraszam najlepszych ekspertów, a także dzielę się swoimi przemyśleniami na temat komunikacji. Nazywam się Krzysztof Jakubowski i zaczynamy! Pochwalę się, że miałem ostatnio okazję opowiadać o sztuce gadania w radiu, w radiowej czwórce, w której zresztą kiedyś pracowałem i stanąć po drugiej stronie mikrofonu było bardzo, bardzo przyjemne. Mam też mnóstwo nowych pomysłów, jak rozwijać sztukę gadania. Jeśli jesteś ciekaw jakie, to zapraszam Cię do dołączenia do podcastu Sztuka Gadania, a także do newslettera, który znajdziesz na stronie sztukagadania.pl. A w tym odcinku porozmawiamy o charyzmie, jak tę umiejętność rozwijać. Naszym gościem jest Dawid Straszak. Dawid od kilku lat bada charyzmę, a także uczy innych rozwijania charyzmy. Prowadzi przy tym podcast charyzmatyczny. Ta rozmowa była dla mnie bardzo inspirująca i być może okaże się dla Ciebie również. Zapraszam do posłuchania. Witaj Dawidzie, dzień dobry, miło Cię słyszeć.
Dzień dobry, cześć, witam Ciebie i wszystkich słuchaczy.
Cieszę się, ponieważ nasze audycje są kojarzone ze sobą. Wiem, że część Twoich słuchaczy słucha mojej audycji, a część moich słuchaczy słucha Twojej. Już kilka razy się z tym spotkałem. Ty się zajmujesz charyzmą i właśnie o charyzmie porozmawiamy. Moje pierwsze pytanie związane z Twoją definicją charyzmy, bo przypuszczam, że każdy trochę inaczej postrzega charyzmę, a jaka jest Twoja definicja charyzmy?
A to wiesz co, zanim jeszcze odpowiem na to pytanie, to ja chciałem tylko podziękować serdecznie za zaproszenie do podcastu, zwłaszcza, że no, nie wiem, czy wszyscy słuchacze wiedzą, ale mam przyjemność rozmawiać z podcasterem roku 2019, więc no, tym większa przyjemność dla mnie. A odpowiadając już na twoje pytanie, czym charyzma jest i jak ją definiować, powiem ci dokładnie to, co powiedziałeś, jest odzwierciedleniem największych bolączek związanych z charyzmą. To znaczy, że każdy ma trochę swoją definicję, a w momencie, kiedy ta definicja jest tak rozczłonkowana i jest różna, no to ciężko znaleźć tak naprawdę taki element wspólny. Na takich początkowych etapach zajmowania się tym tematem już łapałem się za głowę, myśląc, że to może to jest jakiś taki wymysł, który po prostu można, no tak jak Yeti, że wszyscy słyszeli, ale nikt nie widział. Już zastanawiałem się, czy w ogóle ma sens zgłębianie tego tematu, ale potem okazało się, że odpowiedzią na takie problemy definicyjne zawsze jest możliwość podziału danego zagadnienia na podkategorie. Ale jeżeli... Ja nie lubię komplikować rzeczy, więc za każdym razem, kiedy ktoś mnie pyta, czym jest charyzma, jakbym ją zdefiniował, odpowiadam jednym zdaniem i bardzo krótko, czyli to jest płynność wywierania wpływu. Z tego względu płynność, że wiesz, trochę inaczej możemy porozmawiać z babcią, którą próbujemy przekonać do tego, żeby zaczęła brać leki albo poszła do lekarza. Zupełnie inaczej będziemy rozmawiać z szefem, którego będziemy próbować przekonać do tego, żeby dał nam podwyżkę, a jeszcze inaczej będziemy flirtować z dziewczyną, która nam się podoba. A z drugiej strony mamy wywieranie wpływu, bo jednym z efektów, po których możemy poznać to, czy ktoś jest charyzmatyczny, to jest to, w jaki sposób wywiera na nas wpływ. Czy to na bazie takiego zmiany stanu emocjonalnego, czy my się po prostu trochę inaczej czujemy przy kimś, albo tego, że jesteśmy skłonni coś dla kogoś zrobić.
Poczekaj, czyli płynność związana z wywieraniem wpływu, tak? Dobrze zapamiętałem?
Tak jest.
Czyli to jest taka umiejętność dopasowania się ze swoim przekazem, ze swoim sposobem komunikowania się do danej osoby.
Dokładnie tak. Do danej osoby, do danej sytuacji. Czasami można by nawet, pokusiłbym się o stwierdzenie do tego, jaka jest pora roku i jaka jest pora dnia, z tego względu, że my różnie się zachowujemy w różnych okresach, więc trzeba gdzieś mieć na względzie to, że Nie lubię takiego podejścia sztywnego do uczenia się jakichś charyzmatycznych taktyk czy zachowań, że ludzie podchodzą do tego na zasadzie, że to można skopiować, wkleić i u mnie to zadziała, ponieważ trzeba gdzieś mieć na uwadze to, że jak to mówi ojciec psychologii polskiej, profesor Łukaszewski, różni ludzie różnie się zachowują w różnych sytuacjach i trzeba mieć na względzie to, że my musimy jakby, jeżeli chcemy pracować nad swoją charyzmą, umieć dostosować się do zmieniających się okoliczności i do tego, że ludzie mogą się różnie zachowywać.
Czy w takim razie tej charyzmy można się nauczyć, można ją rozwijać?
Tutaj powiem śmiało, można. Wiesz co, to jest też taki, to co zaskakujące, bardzo dużo osób twierdzi, że charyzmy można się nauczyć, bo gdzieś, jeżeli przypominam sobie statystyki, to ponad 60 osób twierdzi, że to jest coś, co jest wyuczalne. Ja jestem, im dłużej się zajmuję tym tematem, tym bardziej pasuje mi taka teoria, że są ludzie, którzy, nie powiedziałbym, że z charyzmą się rodzą, ale rodzą się z pewnymi predyspozycjami do tego, żeby być charyzmatycznymi. To znaczy, że wiesz, w momencie, kiedy weźmy Darka. Darek okazuje się, że jest w stanie już od najmłodszych lat obserwować, że pewne zachowania albo pewne stwierdzenia, których używa, pozwalają mu szybciej osiągać swoje cele. Czyli z jednej strony okazuje się, że jak dotknie kolegi, to on bardziej prawdopodobne, że pozwoli mu ściągnąć w podstawówce. W momencie, kiedy użyje czegoś i czyjegoś imienia w zdaniu, to ta osoba jest bardziej mu przychylna. I okazuje się, że to są takie osoby, które są w stanie sobie dostarczać zdecydowanie więcej informacji zwrotnej dotyczącej tego, co działa na ludzi w pozytywny sposób i pozwala na nich wywierać wpływ, a co jakby działa w zupełnie drugą stronę. No i to są tacy ludzie, którzy, kurczę, jakbyś ich zapytał, jak ja rozmawiam z ludźmi, których uważam za charyzmatycznych i pytam ich, jak oni do tego dochodzili, to część jakby, wiesz, nie zdaje sobie sprawy, nie jest w stanie powiedzieć, jakbyś nie jest w stanie rozłożyć tych swoich zachowań, nie jest w stanie rozłożyć swojego życia na poszczególne zachowania. I tak samo myślę, że jakbyś zapytał jakichś wielkich sportowców, biznesmenów, to, którzy odnieśli sukces w różnych dziedzinach, gdybyś zapytał, jak pan to zrobił, jak pani to zrobiła, to możliwe, że oni też nie byliby w stanie podać ci takiej metody, że nie byliby w stanie pokazać ci, jak, z czego to się składa. Ale z drugiej strony, jeżeli, teraz spójrzmy na to logicznie, jeżeli mamy osobę, która jest charyzmatyczna i my jesteśmy w stanie powiedzieć, kurczę, ta kobieta jest w stanie ze sobą pociągnąć tłumy, to my jesteśmy w stanie sobie zadać pytanie, co ona robi takiego, w jaki sposób wygląda, jak mówi, jaką ma postawę ciała, co mówi, że to wpływa na mnie w taki sposób, że chcę za nią podążać, chcę spełniać jej prośby bardziej niż kogoś innego. I w momencie, kiedy zaczynamy sobie odpowiadać na te pytania, to zaczynamy znajdować charyzmatyczne zachowania. A w momencie, kiedy mamy te charyzmatyczne zachowania, no to zdecydowanie łatwiej jest nam pomyśleć sobie, okej, okay, czyli w momencie, kiedy ona jest w stanie wchodzić z pewnością siebie, z wypiętą piersią na scenę i to buduje we mnie przekonanie, że to jest osoba pewna siebie i chciałbym za nią podążać, to ja następnym razem też mogę spróbować wejść w ten sposób. I chodzi o takie dokładne patrzenie na to, co na nas działa, albo co działa też na inne osoby i kopiowanie tych zachowań i robienie sobie takiego leksykonu charyzmatycznych zachowań.
No właśnie, nawiążę do tego, co powiedziałeś, że osoby uznawane za charyzmatyczne prawdopodobnie nie byłyby w stanie powiedzieć, jak to się dzieje, że one są charyzmatyczne, bo pozwól, że podzielę się swoim postrzeganiem charyzmy. Dla mnie charyzma ściśle wiąże się z życiem, jakie prowadzimy. To znaczy, jeżeli to życie jest ciekawe, jeżeli osoba ma mnóstwo doświadczeń, rzuca się w różne nowe wyzwania, nowe pomysły, uczy się nowych rzeczy, nowych umiejętności, pomaga innym, wychodzi do ludzi, podróżuje po świecie, poznaje nowe rzeczy, ogląda, czyta, przede wszystkim odważnie wchodzi w różne nowe projekty, przedsięwzięcia, to taka osoba po prostu nie jest świadoma tego, że jest charyzmatyczna, bo nie musi się w ogóle nad tym zastanawiać, czy jest, czy nie jest. Nawet nie sięga po żadne książki, kursy, warsztaty, bo po prostu prowadzi na tyle ciekawe życie, że ja widząc ją, po prostu jest dla mnie ciekawą osobą i podążam za nią.
A ja dokładnie wiem, o czym mówisz. Wiesz co? Zgadzam się z tym. I to są właśnie ci ludzie, którzy są najbardziej charyzmatyczni, z którymi ja rozmawiałem, to właśnie oni są bardzo podobni. Jeżeli właśnie jeden prezes bardzo popularnej międzynarodowej spółki, z którym rozmawiałem, który, wiesz, podróżuje praktycznie, jakby mocno oddaje ten obraz osoby, którą opisałeś, jest bardzo kontaktowy, podróżuje po świecie, robi triatlony, szybko uczy się języków. I pamiętam tak, to, co było dla mnie takim wielkim zaskoczeniem, jak zadałem mu pytanie, czy miał jakieś ograniczające przekonania, to on tak spojrzał na mnie z takim dziwnym wzrokiem i tak jakby nie za bardzo rozumiał, o co chodzi. I potem dopiero wytłumaczył, że on pochodzi z rodziny, która była bardzo kochająca i wspierająca. On nigdy nie miał żadnych tak jakby hamujących go przekonań. Więc to też jakby mam wrażenie, że dużo zależy od tego, z czego my wyrastamy. A z drugiej strony to, o czym ty mówisz, to też jest trochę taka charyzmatyczna wizja, ale z taką nutą romantyzmu, że to jest osoba idealna. No bo popatrz, kurczę, podróżuje, rozwija się, z energią wchodzi w projekty. Jakby to była osoba, która jest w stanie zrealizować absolutnie wszystko. Ale pomyśl sobie, Krzysztof, czy są osoby, które realizują to, o czym ty mówisz, ale w momencie, kiedy je spotykasz, to kurczę, to może się okazać, że to są po prostu nudziarze, którzy może i rzeczywiście doświadczają bardzo dużo w życiu i bardzo dużo w życiu realizują, ale okazuje się, że to nie są osoby, z którymi chciałbyś spędzać więcej i więcej czasu.
No coś w tym jest, tak. Myślę, że są też i takie osoby.
Dokładnie, więc warto też, myślę, że jednym z takich czynników, który jest wskaźnikiem tego, czy osoba jest charyzmatyczna, jest to, w jaki sposób my się przy niej czujemy i czy ten kontakt chcemy jak najbardziej powielać. To też często już nie pamiętam, czyj to jest cytat, ale jeden z bardziej popularnych, który mówi o tym, że nieważne, jakby, że my nie pamiętamy tego, co się wydarzyło jakby w przeszłości z innymi osobami, tylko w jaki sposób my się przy nich czuliśmy. I to jest jakby taki ciekawy wskaźnik tego, czy dana osoba może być charyzmatyczna, czy nie.
To ja cię na koniec naszej rozmowy zapytam, co zrobić, żeby inni czuli się przy nas dobrze, ale jeszcze zestawmy to moje wyobrażenie tej idealnej, charyzmatycznej osoby z inną osobą. Na przykład taką, która spędza powiedzmy 8 godzin przed komputerem, nie ma zbyt wiele czasu, ale i też energii na to, żeby wchodzić w jakieś inne przedsięwzięcia. Mało wychodzi do ludzi, na przykład pracuje zdalnie. Mało też pomaga innym, bo nie czuje takiej potrzeby. Niewiele podróżuje. I taka osoba chce być osobą charyzmatyczną, kupi jedną książkę, drugą, wybierze się może na jakiś kurs, warsztat. I jak taka charyzma w ten sposób budowana ma się do charyzmy tej osoby, tej poprzedniej mojej wyobrażonej, która ma to ciekawe życie w cudzysłowie?
Mhm. Wydaje mi się, że tutaj należy sobie odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie, dlaczego ta osoba chce być charyzmatyczna, w sensie, że co jest jej celem, bo jeżeli mówimy o byciu takim charyzmatycznym samym w sobie, bez jakby konkretnego, w sensie dlaczego ona chciałaby się rozwijać. Jeżeli tutaj postrzega, tak już psychologicznie trochę polecę, że jeżeli dostrzega, że jej życie ma jakieś deficyty, które nad którymi chciałaby pracować, no to należy sobie odpowiedzieć, z czego to wynika, co chciałbym zmienić i jaki efekt chciałbym osiągnąć. I teraz myślę, że w momencie, kiedy taka osoba zaczyna nad sobą pracować, to wiesz, opowiedziałbym to, znowu odniósł się tutaj do sportu, że mamy ludzi, którzy grają w piłkę nożną, jakby, kurczę, myślę, że całkiem sporo jest ich na świecie, ale takich super graczy na bardzo wysokim poziomie jest naprawdę niewielu. I mam wrażenie, że w momencie, kiedy my skupiamy się na tych osobach, które są tak ekstremalnie charyzmatyczne i porywają za sobą tłumy i powiedzmy, że miały wszelkie predyspozycje do tego, żeby przychodziło im to z naturalnością, to my się skupiamy na nieodpowiedniej części. Że to jest tak, jakbyś miał uczyć przedsiębiorców, jak zarabiać pieniądze w momencie, kiedy bierzesz przykład Steve'a Jobsa, to się już nie powtórzy. My jakby za bardzo skupiamy się na tych idealnych osobach, a tak naprawdę, Krzysztof, kurczę, życie składa się po prostu z takiego rozkładu normalnego cech. Jest dużo osób, które jest niskie, jest dużo osób, które są wysokie, ale tak naprawdę zdecydowana większość jest po prostu przeciętnego wzrostu. I dokładnie tak samo może być z charyzmą. W momencie, kiedy osoba zaczyna pracować nad tą cechą, zastanawia się, kurczę, w jakich obszarach chciałaby zacząć to rozwijać, czy w momencie, kiedy przychodzi do kontaktów interpersonalnych, czy przewodzenie grupie, to zależy też jakby w jaką wykonuje pracę. Więc tutaj naznaczyłbym, gdzie ona powinna się rozwijać, czyli w jakich obszarach chciałaby się rozwijać i zaczynać działać. Jakby ja nie widzę tutaj możliwości odbierania komuś swobody w tym, żeby rozwijać tą charyzmę. No i pytanie, do którego momentu ona chciałaby dojść najzwyczajniej w świecie?
Czyli to nie jest tak, że powinniśmy sobie znaleźć jakiś autorytet, jakąś osobę, która wydaje nam się charyzmatyczna i próbować ją naśladować, bo ona jest charyzmatyczna, to mogę przejąć jakieś zachowania, jakieś cechy po niej i też się stać taką charyzmatyczną osobą.
Wiesz co, i tak i nie, bo tak z tego względu, że warto mieć osobę, która może być dla nas autorytetem w danej dziedzinie, żebyśmy mieli taki przykład, z którego chcielibyśmy czerpać, bo jeżeli ja zastanawiam się nad takimi autorytetami, w sensie ja bardzo często właśnie w trakcie szkoleń czy w trakcie wywiadów powołuję się na ludzi, których zachowania obserwowałem i uważam, jakby oceniam jako charyzmatyczne i jakby zachęcam do tego, żeby je wdrażać we własne życie. Ale to, co mnie bardzo niepokoi, to, że w momencie, kiedy ja pytałem ludzi o to, jakie są osoby charyzmatyczne według nich, to najczęściej to się pojawiają osoby, które są na przykład po drugiej stronie szklanego ekranu, czyli aktorzy, politycy, działacze społeczni. I teraz popatrz, Krzysztof, zastanów się, ile razy w życiu miałeś do czynienia tak naprawdę z takim celebrytą, osobą sławną, która występuje w telewizji, występuje w teatrach. Znaczy może akurat w twoim przypadku to nie jest najlepsze pytanie, bo jako podcaster to miewasz do czynienia, ale najczęściej ludzie nie mają do czynienia z tymi osobami. I teraz istnieje w psychologii coś takiego jak efekt aureoli, czyli w momencie, kiedy my widzimy daną osobę, która jest, wiesz, jest wyuczona, tak? Jeżeli widzimy ją w filmie, widzimy ją na deskach teatru albo w takiej chwili chwały, no to my ją widzimy w tym momencie, do którego ona przygotowała się przez większą część życia. Ona jest najczęściej w make-upie, świetnie oświetlona, przygotowana do tego wydarzenia i my sobie, kurczę, myślimy, patrzymy na tą osobę i mówimy, kurczę, to jest charyzma, to po prostu to już aż bije pewność siebie od tej osoby. To jest taki, jak to moje ulubione stwierdzenie, taki personalny magnetyzm, który mnie przyciąga, a to nie jest prawda. I tutaj wracając do tego efektu aureoli, który działa w ten sposób, że w momencie, kiedy my spostrzegamy jedną pozytywną cechę u danej osoby i na pewno tego doświadczyłeś w momencie, kiedy byłeś na pierwszej randce, bo wydawało, czasami wystarczy, że osoba, z którą się umawiasz, na przykład jest bardzo atrakcyjna fizycznie, no to od razu my zaczynamy dodawać tej osobie, że na pewno jest inteligentna, na pewno jest oczytana, na pewno dobrze zarabia, na pewno ma świetne dowcipy i tak dalej. Więc to samo dzieje się z nami, czyli w momencie, kiedy my widzimy kogoś, kogo możemy postrzegać jako charyzmatycznego, to może się okazać, że my tak naprawdę zbyt dużo tutaj dodajemy, bo nie mamy pojęcia, jak zachowuje się ta osoba w takim codziennym życiu. Dlatego ja zawsze skłaniam ludzi do tego, żeby nie patrzyli na tych wielkich, bo wiesz, pojawia się słowo charyzma, to od razu się pojawia Winston Churchill, Adolf Hitler i to są pytania, takie przykłady bardzo wyraziste. To są też przykłady, których jest mało. A ja mówię, zawsze skłaniam ludzi do tego, kurczę, rozejrzyjmy się wokół, w swoim środowisku pracy, wśród rodziny, znajomych, o ludziach, których my byśmy postrzegali jako charyzmatycznych, ale w tym mniejszym kręgu i wtedy możemy zobaczyć, jak wygląda to realnie. Zwłaszcza, że parę razy sam natknąłem się na to i ty jako osoba, która występuje publicznie, może też tego doświadczyłeś, że ktoś był świetnym mówcą, idealnie wypracowane przemówienie, w momencie, kiedy przychodzisz do niego albo do niej, uścisnąć mu dłoń po prezentacji i chcesz powiedzieć, kurczę, było super, okazuje się, że ta osoba jest, nie wiem, bardzo wycofana, przestraszona tym wszystkim i że to było takie pięci się na te 15 minut na scenie, a potem jest totalnie jakby innym człowiekiem, nie takim interesującym, nie takim magnetycznym, jak było na scenie. Więc można powiedzieć śmiało, że to jest kurczę, że to była taka maska, którą dana osoba, wiesz, przywdziała na te kilkanaście minut wystąpienia, a w momencie, kiedy zaczynasz z nią rozmawiać, to ten czas, czar pryska.
Czyli z takich osób publicznych, ogólnie znanych, raczej byś nie polecał jakiegoś konkretnego nazwiska, które moglibyśmy obserwować i podążać za tą osobą, naśladować ją?
Wiesz co, ja nie chciałbym też, raczej odwodzę od tego, myślę, że warto szukać takich osób, ale z taką gwiazdką, z takim posiadaniem w głowie tego, że my ich widzimy tylko przez ułamek czasu, że my nie wiemy, jak te osoby zachowują się na co dzień. Ja na przykład jestem wielkim fanem jednego z twoich gości, czyli Miłosza Brzezińskiego, i uważam jego za osobę bardzo charyzmatyczną, ale z drugiej strony cały czas mam w głowie to, że znam go z książek, znam go z wywiadów, ale nie wiem tak naprawdę, jakim on jest człowiekiem na co dzień, więc zdaję sobie sprawę, że ta charyzma, którą on pozwala mi widzieć, jest związana głównie z tymi elementami, w których ja mogłem go obserwować albo słuchać.
To teraz pytanie trochę z innej beczki. W jednym z odcinków twojego podcastu, które jakiś czas już temu słuchałem, ty wymieniałeś elementy, które składają się na charyzmę. I z tego, co sobie przypominam, tam były gesty, mowa ciała, ubiór. Jeśli ktoś nosi mundur, to też to postrzeganie jako osoby charyzmatycznej też wzrasta. Jakbyś mógł powiedzieć o tych elementach, które składają się na charyzmę?
Wiesz co? Jest dużo ciekawych podziałów i ten, o którym ty mówisz, jest związany po trosze z takimi charyzmatycznymi taktykami, które są opracowane przez Johna Antona Kissa, który swoją drogą też ciekawie znajdują odzwierciedlenie w takim społecznym poparciu dla wyników jego badań, bo on mówił o tym, że kandydaci, którzy startowali na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, częściej wykorzystywali, ci, którzy wygrali, częściej wykorzystywali właśnie te charyzmatyczne taktyki. No i z jednej strony mamy właśnie kwestie związane z ubiorem, czyli ja bym to określił jako, żeby wiedzieć, w jaki sposób nasz ubiór wpływa na inne osoby. Czyli to, o czym ty wspomniałeś, czyli jakby posiadanie munduru czy takiego mocnego uniformu, nazwałbym to związanego bezpośrednio z takim piastowanym stanowiskiem, czyli jeżeli ktoś jest żołnierzem, jeżeli ktoś jest lekarzem, to wywiera taki, powiedzmy, że to jest charyzma autorytetu, że przez to, że my mamy dany symbol, czy którą ten ubiór wtedy spełnia funkcję taką informacyjną dla osoby, że mówi, słuchaj, no ja skończyłem właśnie tam powiedzmy 10 lat szkolenia w wojsku, ja skończyłem 5 lat medycyny i to jest sygnał, który mówi ci, możesz mi zaufać, bo ja mam to w głowie. Więc to z jednej strony możemy, chodzi bardziej o wywieranie określonego wpływu przez ubiór. Im bardziej my jesteśmy formalni w swoim ubiorze, tym efekt może być związany z tym, że ludzie chętniej będą spełniać nasze prośby. Z drugiej strony osoby, które są formalnie ubrane, są w stanie ciągnąć za sobą na czerwonym świetle więcej osób, niżeli te, które są mniej formalnie ubrane, więc po prostu bardziej się im ufa. Chociaż chciałbym tutaj mocno zaznaczyć, że to jest kwestia ubioru są zależne od tego, jaki my mamy cel, żebyśmy znowu też nie przestrzelili, żebyśmy znowu nie ubrali się super elegancko w momencie, kiedy na przykład idziemy do, no już tak polecę schematem, do biura, które zajmuje się działalnością IT i w momencie, kiedy okazuje się, że wszyscy są w koszulkach i w takim luźnym ubiorze, no to wtedy będziemy po prostu wyglądać śmiesznie i nieadekwatnie do sytuacji, w której się znajdujemy. Kolejna kwestia związana jest z gestykulacją, czyli w momencie, kiedy sławne TEDxy, kiedy mierzono jakby ilość ruchów, które wykonują osoby, które są na scenie, okazywało się, że te, które jakby używają większej ilości gestów, zdobywają więcej wyświetleń. I tutaj oczywiście na pewno nie był to jedyny wpływ na to, żeby podbić tą oglądalność, ale jeden z czynników, który się na to składał. Czyli jakby nie bójmy się tej ekspresji za pomocą naszych gestów, czyli niezależnie czy to dłoni, czy też głowy. I bardzo fajnym, ciekawym, takim przydatnym trikiem, który teraz zdradzimy tobie i słuchaczom, jest to, żeby w momencie, kiedy mówimy do ludzi, to warto jest pokazywać im wewnętrzną część swoich dłoni, bo wtedy oni mają przeświadczenie, że kurczę, ja nic nie kryję w dłoniach, więc jestem oceniany jako bardziej godny zaufania. No i kolejne kwestie związane są z głosem i chodzi o to, żeby też nadawać tempo wypowiedzi poprzez modulację tego głosu, żeby on nie był jednostajny. Kurczę, i na pewno wszyscy tego doświadczyli w momencie, kiedy siedzieli na jakimś nudnym wykładzie, a wykładowca mówił i mówił i tym swoim głosem ich usypiał i w momencie, kiedy trwało to 45 minut albo półtorej godziny, to my zdążyliśmy całego Facebooka przejrzeć w dwie strony i dalej nie byliśmy zainteresowani tym, co się dzieje na wykładzie, więc tutaj polecam po prostu od czasu do czasu przyspieszyć, jakby nadać tego, nadać rozpędu rozmowy przez to, że modulujemy swoim głosem, albo czasami też po prostu zagrać pauzą, żeby pokazać, że coś jest ważniejsze, zwłaszcza, że w momencie, kiedy nastaje cisza, to jest taki automatyzm nas, że myślimy sobie, o kurczę, teraz może pojawić się coś ważnego, albo komuś przestał działać mikrofon, więc wtedy jakby najczęściej publika nastawia ucho. I myślę, że też ważnym elementem, który jest bardzo często pomijany w kwestii związanej z charyzmą, jest po prostu uśmiech. I to nawet bardzo ciekawie przedstawił jeden z seksuologów, z którym rozmawiałem, który mówił o tym, że już nawet nastolatkowie w momencie, kiedy opisywali dziewczynę, z którą... która wydaje im się atrakcyjna i też z takiego względu seksualnego, no to oni mówili o tym, że ona powinna być uśmiechnięta. Więc to już nam pokazuje, że my jakby na bardzo różnych poziomach wymagamy od tego, żeby ludzie poprzez uśmiech, jakby bliżej nam jest do ludzi, którzy się uśmiechają i którzy tym samym jakby pokazują, że cześć, ja jakby jestem tutaj dla ciebie. Więc na to szczególnie bym zwrócił uwagę.
Skoro nawiązałeś do występowania na scenie, to ja obserwuję co jakiś czas takich mówców, którzy ewidentnie przywiązują dużą wagę właśnie do gestów, do ruchu scenicznego, do kontaktu wzrokowego, do tego jak mówią, jak operują głosem, jak się ubierają. I zdarzają mi się tacy mówcy, którzy widać, że włożyli w to dużo pracy i energii, a jednocześnie jakoś nie podążam za nimi, nie mają czegoś więcej. A są tacy mówcy, którzy kompletnie nie przywiązują wagi do tych gestów, do swojego ubioru, do kontaktu wzrokowego, po prostu nie mają o tym pojęcia, a jednocześnie są, znowu nawiązuję do tego mojego przykładu na początku, tego idealnego, są tak jakoś ciekawymi ludźmi wewnętrznie, mają ciekawe życie, ciekawe doświadczenia, że słucham ich z wypiekami na twarzy. Czy to nie jest tak, że osoby, które przywiązują wagę do tego opakowania, ale nie zadbają jakoś o swoje wnętrze, to nie są tak pociągający jak ci drudzy?
Bo to jest bardzo dobre pytanie. I wiesz co, dokładnie jest tak jak mówisz, że to jest, jesteś po prostu taką wydmuszką wtedy, ale ładnie ubraną. Że...
Otóż to, wydmuszka, tak, to jest dobre określenie. No?
Tak, taką pisanką wydmuszką, że wiesz, barwne kolory, to są takie wypolerowane gesty i to jest, chyba też często się zdarza, ale to, że w momencie, kiedy, przynajmniej taki zarzut, który ja bardzo często słyszę względem szkoleń z wystąpień publicznych, jest to, że tam się uczy właśnie, w jaki sposób stać, w jaki sposób trzymać ręce, co zrobić z rękami, ale to są wszystko już dodatki dla ludzi, którzy już jakby mają doświadczenie. Głównym powodem, od czego powinniśmy w takich sytuacjach zaczynać, to od pięknego i zarazem bardzo prostego pytania, po co? I w momencie, kiedy my sobie odpowiadamy na to, co my tak naprawdę mamy tym ludziom do przekazania, no to już jest wtórną rzeczą, żeby dopracować tą otoczkę całą, bo ja wielokrotnie spotkałem się z tym, że ktoś miał piękną prezentację, ekstra dopracowaną, która pewnie kosztowała albo bardzo dużo pieniędzy, albo bardzo dużo czasu, a jednak nie był w stanie w ogóle zainteresować ludzi. I z drugiej strony są tacy, którzy wychodzą w pomiętej koszuli, nie mają żadnej prezentacji, bo mówią, że zapomnieli, albo zaczynają wszystko zapisywać na kartce, na flipcharcie swoim pismem, które jest tak koślawe, że nie da się nic rozczytać, a jednak to ich się pamięta, do nich się ustawia cała kolejka po ich wykładach z pytaniami i to ich ludzie słuchają w taki sposób, że spijają słowa z ich ust. I wiesz co, wydaje mi się, że tutaj to jest, kluczem jest charyzma i pewność siebie, że to są ludzie, którzy, przez pewność siebie nie mam na myśli takiego, to tylko co się pojawia w naszych głowach często, że ktoś jest pewny siebie, to znaczy, że kurczę, że nawet taki cwaniacki, tylko chodzi mi o pewność siebie wynikającą z tego, że oni dużo już przeżyli, oni znają swoją wartość, oni wiedzą, co mają do powiedzenia. I to bardzo fajnie powiedział mi znajomy HR Business Partners, który organizował szkolenie dla bardzo wymagającej publiczności. To jeszcze właśnie było w trakcie lockdownu, czyli było szkolenie online. I on mówi, że kurczę, dziwnie się czuje, nie wie, jak to będzie wyglądało, bo to jest dla niego nowa forma, wymagająca grupa, wszystko składa się jakby na coś przeciwko niemu. Ale z drugiej strony nagle przyszło tak do niego, a on mówi tak, ale w dupie mam, jakby czym ja się przejmuję? Ja jestem specjalistą, to jakby ja będę im opowiadał o tym, co ja robiłem przez kilka lat swojego życia ostatnio. To nie powinny we mnie się jakby obawy techniczne nie powinny pozbawiać mnie tej pewności siebie. I to jest bardzo fajny przykład obrazujący to, że często ci ludzie są specjalistami w różnych dziedzinach, tak? I to powoduje, że oni czują swobodę w wypowiadaniu się do innych, chociaż ja też jestem zdania, że różni się to w momencie, kiedy my jesteśmy przy stole weselnym i opowiadamy coś ludziom, z którymi siedzimy przy stole, a zupełnie inaczej wygląda to w momencie, kiedy mamy wystąpienie publiczne i mówimy do większej ilości osób. Zresztą też mam wrażenie, że jak już ktoś o kimś mówimy, że jest świetnym mówcą i że się z tym urodził, to jest najlepszy sygnał, że on już tyle razy to wypolerował, to przemówienie, że po prostu wydaje się, że to przychodzi mu naturalnie.
A czy mógłbyś opisać osobę, która nie ma charyzmy albo ma ją bardzo, bardzo niską?
O, to jest fajne pytanie. Wiesz co, jak to oceńmy ją po owocach. Też to jest moje ulubione pytanie, jedno z ulubionych pytań. Co jest po drugiej stronie charyzmy? Czyli mówimy wysoki, to jest niski, a jeżeli jest charyzmatyczny, to co jest z drugiej strony, nie? Jakby od razu Krzysztof nie mów, że nie charyzmatyczny. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj to jest osoba, która nie jest w stanie wpłynąć na twój stan emocjonalny. To znaczy, że w żaden sposób nie poczujesz się przy niej lepiej, a może też być gorzej, bo wiadomo, że osoby charyzmatyczne też czasami wykorzystują, zdarza się, że charyzma jest wykorzystywana w niecnych celach i wyrządzają jakby krzywdę innym ludziom i wpływają na nich negatywnie. Albo to jest też taka osoba, która nie ma wpływu na innych. Czyli w momencie, kiedy Karol powie mi, że to mam zrobić, to ja nie zrobię, ale jeżeli przyjdzie Kasia i powie dokładnie to samo, to ja Kasi posłucham. Z drugiej strony to jest taki ciekawy przykład. To są osoby, które opowiadają dowcip, a potem osoba bardziej charyzmatyczna to okazuje się ta, która opowie ten sam dowcip, tylko że głośniej. I myślę, że to bym wskazał, czyli taka, że my się nie czujemy, jakby nasz stan emocjonalny przy tych ludziach się nie zmienia, a z drugiej strony to my nie czujemy, że oni mogą mieć na nas wpływ, jakby nie chcemy ich słuchać nawet.
Powoli zmierzam do pytania o te konkretne wskazówki, ale jeszcze żeby uporządkować, bo ty wymieniłeś elementy, które wpływają na charyzmę. Czy wymieniłeś je wszystkie, czy są jeszcze jakieś?
Oj, dobrze, jest całkiem sporo. Wiesz co, myślę, że jeżeli byśmy na przykład... Są jakby takie czynniki, które nazwałbym wewnętrznymi, czyli zależnie... Tutaj bym dopasował do tego, czy ktoś jest introwertykiem, czy właśnie bardziej jest spokojny, czy bardziej większą energię czerpie z takiej sytuacji, kiedy jest sam na sam z kimś, albo w ogóle sam bez innych ludzi. I tutaj możemy, wiesz, mówić i dużo osób mówi, że kurczę, to nie jest możliwe, żeby introwertyk był charyzmatyczny, a jakby zadaję temu kłam i mówię, że to jest kwestia źródła, które on wykorzystuje. Ale kurczę, dobra, powiedzmy konkretnie o takich trzech technikach, które mogłyby sprawić, że dana osoba będzie odbierana jako charyzmatyczna. To przede wszystkim zacząłbym od tego, że to, co cechuje wszystkie osoby charyzmatyczne, to jest uważność na drugiego człowieka. I to, co większość osób może zrobić od razu, jest to, żeby po prostu większą uwagę poświęcać rozmówcy albo całej grupie. I to w taki sposób, że na przykład schować po prostu telefon albo nawet powiedzieć wprost ludziom, o człowiekowi, z którym rozmawiamy, Słuchaj, ja teraz po prostu wyłączę telefon, czy tam przyjdę w tryb samolotowy, żebym mógł poświęcać ci całkowicie swoją uwagę. Bo to jest coś, czego ludziom zaczyna brakować, bo to jest z jednej strony, czyli kwestia umiejętności poświęcenia uwagi i bycia nastawionym na tą drugą osobę w trakcie rozmowy. Kolejna rzecz to jest związana z tym, żeby na przykład częściej mówić do danej osoby po imieniu, bo w momencie, kiedy my słyszymy swoje imię, nie Krzysztof, to ta osoba staje nam się bliższa. Jeszcze jest coś takiego, jak efekt cocktail party, czyli to na pewno, czego większość z nas już doświadczyła. Czyli w momencie, kiedy idziemy sobie na przykład na spacer i ktoś woła nasze imię, jest Dawid i wiemy, że ten głos nie należy do nikogo z naszych znajomych, ale jesteśmy w stanie od razu się wtedy odwrócić. To jakby daje taki sygnał dla nas, jak bardzo ważne jest dla nas nasze imię, więc my też możemy dostarczać to drugiej osobie. No i trzecia rzecz, którą bym wymienił, to jest kwestia związana z tym, żeby mówić bardziej historiami i porównaniami, niżeli w sposób taki, w jaki komunikujemy się zazwyczaj. Czyli jeżeli przedstawiamy komuś jakiś na przykład skomplikowany koncept, to warto odnieść go do porównania do czegoś, z czym dana osoba może się utożsamić. Bo to, co widzę, i to nawet jako jeszcze ze swoich czasów studenckich pamiętam, że poziom skomplikowania pewnych rzeczy jest tak duży, że łatwiej nam zrozumieć pewne rzeczy w momencie, kiedy odniesiemy to do swojego życia. I w momencie, kiedy porównamy coś, z czym ludzie mogą się utożsamić, to oni będą traktowali nas właśnie jako bardziej charyzmatycznych.
No to Dawidzie, już od razu wcielam twoje wskazówki w życie. Najlepiej zapamiętam zdanie, które powiedziałeś na początku, że osoba charyzmatyczna to taka, przy której się po prostu dobrze czujemy. Czujemy się dobrze w jej towarzystwie. Czy masz jeszcze jakąś wskazówkę, co zrobić, żeby inni czuli się przy nas dobrze?
Mhm. Co zrobić, żeby ludzie się czuli przy nas dobrze? Przede wszystkim myślę, że początkowo zadbać o to, żeby oni czuli, że poświęcamy im uwagę, że my w danym momencie nie jesteśmy nigdzie indziej niż z nimi. I to też chyba Matka Teresa, to fajny cytat, kto z niej fajnie obrazuje. Ktoś zapytał ją w trakcie wywiadu, co dla pani jest najważniejsze. A ona odpowiedziała wtedy ten wywiad. Jakby tym samym pokazując, że ona skupia się dokładnie na tym, co dzieje się w tej chwili. Więc to na pewno jest jedna z rzeczy. Druga rzecz jest związana z tym, żeby pokazywać ludziom, że oni są dla nas ważni. Czyli na przykład odnosić się do tego, co powiedzieli wcześniej. W momencie, kiedy można nawet parafrazować pewne rzeczy, które powiedzieli, żeby mieć jakby pełne zrozumienie, czy my dokładnie rozumiemy tak jak oni. Zwłaszcza to się świetnie sprawdza w momencie, kiedy ja pracuję z ludźmi, którzy zajmują się sprzedażą i tam pojawia się często to, że ta parafraza tego, co klient powiedział, dostarcza mu takiego poczucia, że kurczę, w końcu ktoś go rozumie. Ktoś nie chce mu czegoś wcisnąć, tylko stara się dopasować to, czego on potrzebuje. W sensie stara się dopasować jakby produkt do tego, co klient potrzebuje. No i myślę, że to wystarczy na początek.
Dawidzie, czy jeszcze masz jakąś wskazówkę, którą mógłbyś się z nami podzielić?
Ja chciałbym słuchaczy i ciebie zostawić z takim pytaniem, które każdy sobie może zadać, które pozwoli mu zdefiniować obszary, w których on jest charyzmatyczny. I wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakby przypomnieć sobie sytuacje, w których było się absolutnie do czegoś przekonanym, pewnym tego, o czym mówimy, i sytuacje, w których ludzie byli w stanie za nami iść ze względu na to, jak się zachowaliśmy i co powiedzieliśmy. I w momencie, kiedy my sobie odpowiemy na to pytanie, jesteśmy w stanie określić te obszary, które powodowały, że przyciągaliśmy innych, to jest to, co powinniśmy pielęgnować. I tym samym swoją charyzmę.
Bardzo, bardzo ci dziękuję. Życzę ci, żeby inni w twoim otoczeniu czuli się zawsze dobrze. Tego życzę też i nieskromnie sobie i naszym słuchaczom, bo to jest niesamowita umiejętność i gdybym miał nauczyć się tylko jednej umiejętności, to właśnie tej. Tym bardziej dziękuję ci za te wskazówki.
To ja dziękuję i życzę wszystkim powodzenia w drodze, jaką jest droga rozwijania swojej charyzmy, no bo jest zdecydowanie ciekawa. No i trzymam za wszystkich kciuki i życzę powodzenia.
Dziękuję Ci, że wysłuchałaś ten odcinek do końca. Jak zwykle namawiam Cię do dołączenia do facebookowej grupy Podcast Sztuka Gadania, a także do zapisania się na newsletter, który znajdziesz na stronie www.sztukagadania.pl. Jeśli możesz, wystaw mi ocenę i komentarz w iTunes, bo to mi pomoże dotrzeć do kolejnych odbiorców. Tymczasem bardzo Ci dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia i do zobaczenia.